Przeniesiemy się teraz chyba kilka tysięcy, może milionów lat wstecz. Pozwolą Państwo, że przedstawię gościnę dzisiejszego programu, a jest nią doktor habilitowana Marta Połtowicz-Bobak. Witam Cię, Marto, bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Wygłosisz dzisiaj w kinie Za rogiem bardzo interesujący wykład i właśnie dlatego pomyślałam, że warto szerszej publiczności, bo jednak w kinie Za rogiem liczba miejsc jest ograniczona, powiedzieć o tym, o czym pewnie nie wiemy, bo mamy takie przekonanie, że starożytność, ludzie żyjący kilka tysięcy czy milionów lat temu, byli tak skonstruowani, że potrzebowali tylko jedzenia, ciepłego okrycia, snu i właściwie to wszystko, czyli takich podstawowych rzeczy, które, bez których żaden człowiek się nie jest w stanie obejść. Tymczasem ty chcesz udowodnić, że wcale tak nie było, że tak jak teraz my także potrzebujemy piękna, tak i tamci ludzie szukali piękna wokół siebie.
Tak, ja będę mówić o czasie mniej więcej tak gdzieś między 40 a 14 tysięcy lat temu.
No to tak niedawno zupełnie.
Tak, zupełnie niedawno, ale to jest okres, o którym mówimy, potocznie się mówi epoka kamienia. To się nazywa, w archeologii mówimy starsza epoka kamienia albo paleolit. I rzeczywiście, tak jak mówiłaś, nawet jak sobie pomyślimy o takim potocznym języku, to się często też używa w mediach, w dyskursie publicznym. A wracamy do epoki kamienia.
Tu łupanego dodajemy jeszcze.
Jeszcze łupanego trzeba dodać. Tak, to archeologów trochę to jeszcze ten łupany tam trochę wstrząsa. Ale właśnie, będziemy jak w epoce kamienia łupanego, albo jak w epoce kamienia.
I czyli będziemy prymitywni, tak?
Tak, idzie za tym taki przekaz. Aha, to jest taki prymityw, naga, brutalna siła, chodzą z maczugą, tam się biją, jeszcze zabijają, co tam jeszcze zjadają się. No generalnie rzecz biorąc, jak chcemy powiedzieć coś, że właśnie było prymitywne, głupie i brutalne, to mówimy jak w epoce kamienia.
Tymczasem zdarza się, że my we współczesności przeżywamy tak momenty prymitywne, tak, brutalne, tak. I stąd pozbawione tego piękna właśnie.
I stąd to może to takie wydaje nam się proste odniesienie. Tymczasem, jeśli się zagłębimy w przeszłość, jeśli się jej dokładniej przyjrzymy, to widzimy coś innego. Widzimy piękno. Do sztuki zaraz dojdę, ale to piękno widać już na przykład w formach narzędzi krzemiennych wykonanych techniką łupania. Natomiast czymś zupełnie zdumiewającym, czymś zupełnie spektakularnym jest to, co nazywamy sztuką. Mamy dwa rodzaje sztuki. Sztukę naskalną, sztukę jaskiniową i sztukę, tak zwaną sztukę ruchomą, czyli taką, którą można było wziąć i przenieść.
Ona była użytkowa i niekoniecznie użytkowa,
to
prawda?
Tak, to jest w ogóle pytanie, do czego ona służyła. Ale to, o czym powiedziałam na samym początku, to nasze myślenie, że to jakiś brutalny ktoś, nic nie umiejący, nie mający żadnych poglądów estetycznych, doznań estetycznych, że to ktoś taki był w epoce kamienia, też sprawiało, że już na początku badań, przy pierwszych odkryciach, ówcześni badacze, to jest XIX wiek, mieli w ogóle problem, żeby uznać, że to jest tak stare, jak jest. Pierwsze odkrycia jaskini malowanej, to jest jaskinia Altamira w Hiszpanii, ja też o tym będę mówiła trochę szerzej, to jest druga połowa XIX wieku. I to odkrycie było tak zdumiewające. Odkrywca, który był amatorem, to on był badaczem, miłośnikiem starożytności, tak się wtedy mówiło, Don Satuola, on... Zresztą to znalazła jego córka. Weszli do jaskini, a córka 9-letnia Maria powiedziała, patrz, tatusiu, bizony. On się zorientował, co to jest. Powiadomił i mu nie uwierzono. On umarł w odium oszusta. Dopiero w 1920 roku archeolog Cartillac opublikował taki artykuł pod ładnym tytułem mea culpa den septic, czyli moja wina, mea culpa sceptyka. To się właśnie wzięło stąd, skąd się wziął ten sceptycyzm? Właśnie z tego, że trudno było przyjąć, że to piękno, niezwykłe, subtelne, wyprzedzające swoją doskonałością sztukę, którą mieliśmy potem, na przykład na początku średniowiecza, pod niektórymi względami, że to może być tak stare, jak jest. Altamira jest jednym z młodszych zresztą stanowisk, ona ma gdzieś około 15-14 tysięcy lat, więc ona wcale nie jest taka stara.
To powtarza się co jakiś czas słynne biblijne, a wyście nie uwierzyli, prawda? Czasami tak. Trzeba czegoś dotknąć, czasami tak. Trzeba czegoś doświadczyć, żeby uwierzyć. Czy jeżeli mówimy o sztuce tej, którą znajdujemy, tej naściennej, czy istnieje coś, zazwyczaj mówi się o kanonie piękna, mówi się o modzie konkretnej. Czy możemy powiedzieć, jaki kanon piękna funkcjonował w tamtych czasach?
Tak, on się zmieniał. Zresztą już badacze, zwłaszcza dwóch badaczy, to był ojciec Henri Bray, ojciec, bo był jezuitą, zresztą tak zupełnie na marginesie, jezuici mają w ogóle bardzo duże zasługi dla badań paleolitu, tak na marginesie.
Bo to jest zakon uczący się ciągle.
Tak. A więc Henri Bray i André Leroy-Gourhand, francuski badacz, to oni jako pierwsi w ogóle próbowali rozpoznać i, tak powiem, sklasyfikować sztukę, ułożyć ją w jakiś ciąg też ewolucyjny i pokazać zmienność kanonu. Tak, to się zmieniało. Zmieniały się style. Zarówno jeśli chodzi o formy, jak i na przykład o barwy. Zaczynamy od stylów jednokolorowych, a więc przedstawień. Na początku one rzeczywiście są takie dosyć proste, dosyć schematyczne. Przedstawiane albo barwą czerwoną, albo barwą czarną, a więc to jest albo ochra, albo więc czerwony barwnik żelazisty, albo węgiel, albo mangan, to jest barwa czarna. A na końcu, a więc już pod koniec rozwoju sztuki jaskiniowej, mamy polichromię, a więc mamy malarstwo wielokolorowe. Też ciekawe, bo zasadniczo używano trzech barw. Czerwonego, żółtego i czerwonego, wszystko barwy naturalne.
Czerwony i żółty. Uzyskać.
Tak, czerwony i żółty to są związki żelaza, czarny, jak mówię, mangan albo węgiel drzewny. Natomiast jak się patrzy na malarstwo jaskiniowe, ma się wrażenie, że tych barw jest o wiele więcej. On tak umieli twórcy operować barwami, że wydaje się, że jest ich znacznie więcej. I drugi kanon, o którym trzeba pamiętać, bo on też jest znany, też myślę, że dla większości osób takie hasło Wenus z Willendorf jest znane. To są figurki kobiet, które w pewnym momencie, to jest gdzieś między powiedzmy 30 a 23 tysiącleciem od dziś, 22 tysiącleciem od dziś, były przedstawiane w taki bardzo charakterystyczny sposób.
Ogień płodności.
Tu już można już dyskutować, ale tak, taka jest to jedna z koncepcji. Jak sobie przypomnimy Wenus z Willendorfu, można też sprawdzić, szybko wpisać w Google, to wyjdzie zdjęcie. To jest taka pani z głową, dużymi piersiami, obfitymi pośladkami, biodrami i brzuchem. I to ten styl się powtarza rzeczywiście od Francji po Rosję.
Trochę inaczej niż słynna Wenus z Milo, która pokazuje zupełnie inny kanon piękna. To jest dowód na to, że ta sztuka to było działanie świadome, aby pokazano piękno. A już za moment powiemy o również innych przedmiotach, które pokazują, że osoby sprzed 15 tysięcy lat również piękno kochały.